Izrael okrążył Gazę. Izraelski minister mówi o użyciu bomby atomowej. Lider Hamasu twierdzi, że ich atak terrorystyczny będzie wzorem dla Rosji, a także dla komunistycznych Chin w ataku na Tajwan. Co z wojną Hamasu z Izraelem? Czy Chiny zaatakują Tajwan? Czy z tego będzie wojna światowa? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa i witam redaktora Eli Barbura, prosto z Tel Awiwu, nasz korespondent w Izraelu i redaktor Tel Awiw Online, który to portal też polecamy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa w studio, wszystkich widzów i w ogóle.
Panie redaktorze, na początek zapytam ogólnie, jak sytuacja na froncie?
Na froncie jest nieźle, że tak powiem, z punktu widzenia Izraela oczywiście. No, w tej chwili wczoraj wieczorem strefa Gazy podzielona została faktycznie na dwie części. To się w tej chwili już nazywa roboczo Gaza Północ i Gaza Południe. Gaza Północ to są rejony obejmujące te zurbanizowane tereny miasta Gazy i północną część enklawy. Natomiast południe to jest ta bezpieczna część, gdzie skupić się mają cywilni mieszkańcy enklawy, którzy ewakuowani zostali z tej centralnej i północnej części objętej walkami. Teraz tak, no główne centra dowodzenia Hamasu znajdują się w tej, jak mówię, zurbanizowanej części, czyli w tym mieście Gaza. One są zlokalizowane, prawie wszystkie właśnie, wszystkie pod ziemią, w głębokich tunelach na kilkadziesiąt metrów czasem głęboko, takich położonych głęboko. I w tej chwili to miasto Gaza też zostało odcięte od świata, objęte takim ciasnym pierścieniem przez Sahal, czyli armię izraelską, i także odcięte te rejony są od morza. No tam z kolei działa marynarka wojenna Izraela. To jest i cały czas się odbywa, cały czas właśnie nieprzerwanie są dokonywane ataki powietrzne na te różne zgrupowania Hamasu, poszczególne bojówki, poszczególne jakieś takie lokalne punkty dowodzenia. Cały czas są likwidowani terroryści, nieustannie trwa ta akcja, praktycznie w ogóle, przecież oczywiście w nocy. No, noc to są dogodne dla Izraela działania. To jest obszar, kiedy bardzo skuteczne odbywają się izraelskie działania wojskowe, no bo Izrael widzi w nocy. Prawda, tak? Także no to jest, no w tej chwili to tak wygląda, cały czas nieustannie likwidowani są lokalni, znaczy ci polowi, nazwijmy to tak, dowódcy Hamasu, tych poszczególnych jakichś bojówek, oddziałów, no bo w ten sposób się dezorganizuje wroga najlepiej, no i zacieśnia się obręcz wokół tego jądra Hamasu, powiedziałbym, no w centrum miasta Gazy. Ono się znajduje głównie pod takim wielkim kompleksem szpitalnym Shifa, gdzie ukryły się te główne bandziory hamasowskie, no właśnie w tych, mówię, bunkrach podziemnych, no i stamtąd prowadzą tą swoją walkę z Izraelem. No stamtąd też kierowali tą masakrą 7 października. Tak to w tej chwili wygląda. No i ja muszę powiedzieć, że to oczywiście brzmi jak propaganda, ale wojsko działa znakomicie, no jest motywacja cholernie wysoka. No po prostu wściekłość tutaj Izraelczyków nie mija, nie zmniejsza się po tej masakrze potwornej. No. Wściekłość autentyczna, no tak to jest.
A jak z zakładnikami? Czy jakichś uwolniono, czy coś wiemy o ich losie?
No nie uwolniono. Tam poza kilkoma osobami na samym początku. W tej chwili no cały czas to są te cholernie ważne przetargi w tej chwili, no bo istnieje obawa, całkiem uzasadniona, że te dzikusy po prostu się obstawiły także zakładnikami, a mogą ich też mordować i potem zwalać winę na Izrael, że to w izraelskich atakach. Także no cała ta akcja, cała ta operacja prowadzona jest bardzo ostrożnie. No bo, nie ulega wątpliwości przecież, że gdyby Izrael całą nawałą tam uderzył na tą Gazę, no to w parę godzin by się sprawa załatwiła, prawda? To, no nie ulega wątpliwości, prawda? Gdybyśmy się jednak nie liczyli tam, prawda, z tą tragedią ludności cywilnej, która notabene prawie cała, tam całkowicie w 100% popierała jeszcze do niedawna Hamas, no teraz to zobaczymy, jak to będzie, kiedy ci Gazańczycy zdadzą sobie w tej szerokiej masy zdadzą sobie sprawę, jak wygląda ta ich enklawa już w tej chwili, no bo duża część uciekła, sporo się ukrywa. Jak wyjdą na powierzchnię ziemi, zrozumieją, co zrobili, do czego, jakie straszne nieszczęście ściągnęli na siebie także.
Rzecznik brygad Al-Qassam, tych zbrojnych brygad Hamasu, Abu Ubaida, twierdzi, że 23 izraelskich zakładników zginęło przez bombardowania Izraela, a ponad 60 jest zaginionych. Taki komunikat wypuścił. Czy te informacje są jakoś wiarygodne?
No nie są wiarygodne oczywiście, no bo oni uprawiają taką bardzo, bardzo prymitywną rzeczywiście agitację, propagandę tutaj, no to co gada Hamas, w ogóle wierzyć nie należy. No. Ważne jest to, czego on nie mówi, no. O czym przekonaliśmy się najlepiej tutaj 7 października, prawda, no bo do ostatniej chwili dotychczas ceniony wysoko wywiad izraelski po prostu dał ciała i nie ocenił należycie, jak już wiadomo, prawda, tych wszystkich przygotowań do ataku terrorystycznego. W każdym razie no to, co oni gadają, to nieważne zupełnie, bo gadają różne rzeczy, gadają przecież, że morduje Izrael masowo tych cywilnych Palestyńczyków, to są wierutne kłamstwa, no. Gdyby Izrael chciał mordować masowo tych niby to niewinnych Palestyńczyków, jak mówię, skleszczonych po prostu ideologicznie i praktycznie z tym bydlęcym Hamasem, to już by dawno nie było w ogóle Hamastanu. No. Chyba się zgodzą państwo z tym, że dobrze zorganizowane państwo z tak silną armią, jaką ma Izrael, to poradziłby sobie w 5 minut tam metaforycznie, prawda, z tą enklawą. No. Nie licząc się ze stratami wśród cywilnych mieszkańców. No. Gdyby się nie liczył.
No tu na zachodzie szczególnie są podnoszone te kwestie ataków, na przykład mówiliśmy ostatnio o szpitalu, ale też na obozy uchodźców, to Dżabalija, Buraj czy Maghazi, była tam jakiś, że trafiono karetkę, takie rzeczy są nagłaśniane, czy to jest propaganda Hamasu, czy to faktycznie takie rzeczy się dzieją i to są faktycznie obozy uchodźców z premedytacją atakowane, czy po prostu tam się ukrywają ci Hamasowcy i zasłaniają cywilami?
No te obozy uchodźców to są od dawna pojęcia umowne całkowicie, bo to jest po prostu jeden ciąg zurbanizowany, połączony z miastem Gaza, przedmieścia miasta Gaza i tak dalej, no to tam one mają różne dźwięczne nazwy, ale to jest po prostu jeden i ten sam wielki cel, gdzie cała ta enklawa porana jest tymi tunelami, łącznie z tymi pseudo obozami uchodźców. tunelami podziemnymi, no to są gęste labirynty, to jest chyba największa forteca na świecie naprawdę w tej chwili, ta cała ta enklawa, bo już tam nikt nie wie dokładnie, ile tych kilometrów tych tuneli jest, ale to jest potworne kłębowisko. No i także nie, no z tą karetką pogotowia to była sprawa prosta, no ta karetka pogotowia, to był konwój 5 karetek konkretnie, wyjeżdżający z tego szpitala, mówię, z tego głównego szpitala, o którym wspomniałem, Shifa, i trafiona została, no, nie przypadkiem, jedna z karetek, gdzie po prostu nie było tam żadnych tam rannych, a jeżeli byli, no to były to bandziory Hamasu. Także no, została celowo namierzona zawczasu wywiadowczo i zlikwidowana. No, to jest znany od dawna proceder tych Hamasowców, jeszcze z minionych lat, w czasie tych poprzednich rund zbrojnych ze Strefą Gazy, że oni używają karetek pogotowia do transportowania zarówno tam tych swoich zbirów, jak sprzętu bojowego, rakiet i tak dalej. Także no to jest ich sposób walki. No to jest wojna nie z państwem, tylko z bandą terrorystyczną. No, nowy rodzaj wojen, które na Bliskim Wschodzie są, już od wielu lat trwają, prawda? To była też wojna z tym IS, prawda, w Iraku, Syrii, no, teraz jest wojna otwarta z Hamasem. No, dokładnie to samo. Wykorzystywanie ludności cywilnej jako żywe tarcze, masowe zjawisko teraz w Strefie Gazy. No, dokładnie IS robił to samo. No i mordowanie cywili. Oczywiście. No. Jeszcze filmowanie tego, bo przecież te wszystkie filmiki, które się pojawiły głównie w internecie, są rzeczy nie do oglądania wprost, no to nakręcone zostały przez samych tych bandziorów w czasie rzeczywistym, no. Że tak powiem, w czasie, kiedy napadli na te przygraniczne osiedla miejscowości izraelskie. To oni się tego chwalili po prostu. No i to jest właśnie, te wszystkie filmiki są to jest znana rzecz, prawda? I właściwie te wszystkie demonstracje w Europie i w Stanach propalestyńskie, no to jest właśnie adoracja ludobójstwa. No. Taka jest prawda. No.
Tu opinię zachodnią też można powiedzieć trochę zaskoczyło, czy nawet oburzyło wypowiedź jednego z ministrów, minister dziedzictwa Amichaj Eliyahu stwierdził, że na pytanie z tą dziennikarza, czy nie należałoby na tę Strefę Gazy zrzucić jakiejś bomby atomowej, minister odparł, jest to jakaś możliwość. Jakie są losy tego ministra?
Nie, w ogóle, to jest tragikomiczne zjawisko, no, to znaczy wypowiedź tego ministra. No, na pewno nie jest to najbardziej inteligentny facet. W najmniej odpowiednim momencie tam chlapnął tym atomem. No ale naprawdę, no, powiem jako Izraelczyk, prawda, no, to nie do wyobrażenia jest sytuacja, w której Izrael sprzątnąłby atomem ponad 2 miliony ludzi. Po prostu nie do wyobrażenia, bo ten naród sam doznał tego rodzaju strat w Holokauście. I to jest, jak ja stale mówię, wygarbowane dosłownie na naszej skórze, na naszych ojców, matek, dziadków, którzy przeważnie nie żyją, prawda? Numery. Także to nie da rady mentalnie. My nawet nie mamy tutaj w Izraelu kary śmierci dla terrorystów, którzy mordują Żydów. Nie ma takiej kary. Tam może teoretycznie gdzieś tam jakaś ustawka była gdzieś kiedyś, ale to nie jest realizowane. No, tutaj kara śmierci tak naprawdę obowiązuje od dziesięcioleci tylko wobec dawnych zbrodniarzy hitlerowskich. No, tego Eichmanna jak zdybali, osądzili i powiesili, prawda? Elegancko. Ale i tam jeszcze jakiegoś szpiega kiedyś, jakiegoś bardzo, który no, zasłużył sobie, prawda? Jakiś tam, nie pamiętam w tej chwili, jak się nazywał, ale też go zastrzelili, zdaje się. Dwa jedyne wypadki znane w historii Izraela. 75 lat, że w ogóle wykonano tu jakiś wyrok śmierci. Ja podejrzewam, zresztą jestem absolutnie za, ale to nieważne, że ja, że będzie jakieś specjalne ustawodawstwo, które umożliwi likwidację tych zbrodniarzy, którzy uczestniczyli w tej masakrze 7 października. Czyli zabijali kobiety, dzieci, gwałcili, torturowali, obcinali głowy niemowlętom. No taka jest prawda. Czy dla zabawy to robili? Z tej filmiki jeszcze sobie kręcili z tego. Także no to podejrzewam, że oni nie unikną może stryczka, mówiąc, prawda, mówiąc jakoś tak tym językiem literackim bardziej, prawda? No w każdym razie trzeba ich sprzątnąć. Tych, co zabiją jeszcze w międzyczasie teraz, bo przecież polują na nich też i to zajadle, mają na nich namiary, tam ustalili tożsamość i tak dalej różnymi sposobami, prawda, związanymi z high-techiem tam, prawda, te wszystkie różne techniki elektroniczne na tych filmikach też, bo przecież oni sami siebie też filmowali często, to idioci, no. Także to ustalić ich tożsamość nie jest trudno w tej chwili. No. Identyfikacja twarzy i tak dalej, te różne elektroniczne bajery. Także oni ich sprzątną w walce, mówię o Izraelu, który sprzątnie ich w walce, ale jeżeli tam jacyś się tam uchowają, a już się uchowali, bo już ujęto sporo tych zbirów, no to oni zapłacą głową za to. No. Nie może być inaczej. No poza tym, no wiecie państwo, no cała ta rzesza oceniana na 30 tysięcy terrorystów Hamasu, ona zostanie bardzo poważnie przetrzebiona. Jeśli nie do nogi, no to prawie do nogi. No, że tak powiem. Ja mówię otwarcie dokładnie tak, jak jest i tak, jak będzie przypuszczalnie. No.
Przejdźmy do takiego międzynarodowego wymiaru tej wojny. Jeden z liderów Hamasu, Khalid Mashal, w wywiadzie dla egipskiego medium, egipskiej telewizji, po pierwsze, no, wezwał Hezbollah, by dołączyli na pełną skalę do tej wojny, ale też mówił tak: chcemy, by arabskie społeczności na Zachodzie były aktywne. Chcemy współpracować z Chinami i Rosją. Rosja skorzystała na naszym ataku, bo odciągnęliśmy uwagę USA od nich i od Ukrainy. Chiny uważają nas atak za nasz atak, ten z 7 października, za przykład. Rosjanie mówią, że będzie się tego nauczać na akademiach wojskowych. Chińczycy myślą o planie na Tajwan, by zrobić to, co zrobiły brygady Kasam 7 października. Czy można się spodziewać, że faktycznie tu Chiny czy Rosja skorzystają z tego przykładu Hamasu i będą w innych miejscach podobne ataki wykonywać, na przykład właśnie Chiny na Tajwan, co wiemy, że Chiny na Tajwan się już od długiego czasu szykują.
No ja to bym się na miejscu Rosjan i Chińczyków obraził na tego Hamasowca, że niby my Chińczycy i my Rosjanie mamy się uczyć od tych dzikusów, tak, prawda? Ale oni zresztą doskonale przecież opanowali to rzemiosło i zarówno Chińczycy jak, a tym bardziej Rosjanie, co widzimy przecież prawie codziennie, no teraz trochę mniej, bo ta wojna z Hamasem trochę odwróciła uwagę od tego, ale przecież oni znakomicie znają rzemiosło, prawda? Mordowania niewinnych ludzi. No Chińczycy to na własnym terenie tych Ujgurów, tam miliony prześladują i to nie wąsko. Łącznie z mordowaniem, notabene Ujgurzy, no to jest społeczność islamska. No tak, no to oczywiście, że cała ta retoryka tego Khalada, no doświadczy jego głupocie, no bo przy okazji nie przysposobił zwolenników Hamasowi w świecie zachodnim takim tekstem, prawda? No to jest typowa orientalna, taka prymitywna retoryka, notabene Izraelczykom też się zdarza, jak widać, no bo mieszkałem w tym rejonie, więc integracja jakaś nastąpiła, na przykład z tym chlapnięciem w sprawie atomu, no zresztą z tym atomem, to ja bym powiedział, że no oczywiście, że to jest idiotyzm, zresztą Netanyahu zawiesił go tam, wywalił go z posiedzeń rządu tego ministra za tą wypowiedź, ale ja bym powiedział, że jeżeli już stało się to zło, bo propagandowo to jest w sensie jakimś takim tej akcji, jakiejś takiej no wizerunkowej, no to nie jest zdrowa wypowiedź, to chyba jasne, prawda, szalona. Ale, Ale przy okazji no, nie zawadzi przypomnieć komu trzeba, że Izrael jest krajem atomowym. No a to całkiem nieźle przypomniał ten facet. Już nie mówię o tym, że chodzi teraz o to, żeby przyspieszyć ewakuację jeszcze tych pozostałych mieszkańców Strefy Gazy z północy, jak mówię, na południe tej enklawy, żeby uratować ich przed bombardowaniami izraelskimi, które zrównają z ziemią całą tą północną część, gdzie ukrywa się Hamas. No oczywiście, że jakieś takie gadki o atomie, no nierealne praktycznie, bo absolutnie nierealne, ale to nie jest najbardziej wysoko w sensie kulturowym rozwinięta społeczność. No i mogą się trochę jeszcze więcej przestraszyć i uciec szybciej na południe, gdzie mają wodę, żywność, paliwo i wszystko, co chcą tam. No. W ramach jakiejś takiej pomocy humanitarnej napływającej tam stale od strony Egiptu, finansowanej przez ONZ, przez kraje postronne. Nie, ale to tylko taka dygresja, prawda? No to jest, no także mówię, no ta retoryka Hamasu jest po prostu, nie wiem na co to jest obliczone. No on chciał się pochwalić, ten facet w oczach własnych ziomków oczywiście, no, że tacy są niby potężni, że Rosja i Chiny się od nich będą uczyć, prawda? No niepoważne, no. Tak czy inaczej, notabene, tenże Khaled też zapewne już długo nie pożyje, aby mu tam żadnych polis nie wystawiał w każdym razie. To cała ta czołówka musi zostać zlikwidowana w ramach tej wojny. To jest wojna bezlitosna, absolutnie bezlitosna, i ona się zakończy właśnie dokładnie tak, jak mówię, likwidacją struktur wojskowych i politycznych Hamasu.
Może trzeba to odczytywać inaczej, że to właśnie Rosja i Chiny uczą Hamas, czy wspierają i współpracują i wykorzystują go do tych swoich celów, no, który tu jeden przynajmniej wymienił, odwracania uwagi, a drugi może przetestowania takiego sposobu ataku z zaskoczenia.
Ja bym z przyjemnością się zgodził z tą pana opinią, oczywiście, ale nie, no myślę, że oni też się nie mają, oni... Wie pan, no oni jeszcze ciągle od Hamasu na przykład mogą się nauczyć zamachów samobójczych, prawda? Bo Hamas to był jeden z pionierów tego wysadzania się w autobusach, na ulicach w Izraelu. Także oni się od Hamasu też pewnych niuansów mogą nauczyć, z tym, że boję się, że nie zastosują się na skalę masową do tych wspaniałych wzorców, prawda? Ale no, ja myślę, że oni mogli, to znaczy... W tym sensie bardziej, że to jest przecież teraz trójstronna oś zła, tak zwana, nowa nazwa stosunkowo ciągle jeszcze, Rosja, Chiny i Iran. No to Iran na pewno tam mógł Hamasowi doradzać, na pewno doradzał zresztą, bo ta akcja, ta napaść na cywilów, no to było oczywiście za zachętą Teheranu, no, niewątpliwie. Przeliczyli się w rachubach, bo spodziewali się, że Izrael jest dużo słabszy niż jest. No i teraz oczywiście muszą za to zapłacić. Iran przypuszczalnie też by za to zapłacił, a jeśli już o tym mowa, no to oczywiście jeszcze zwracam do tego nieszczęsnego atomu, że gdyby przyszło co do czego, naprawdę byłoby jakieś zagrożenie państwa żydowskiego, no to ta atomówka w sensie taktycznym, prawda, nie jakaś taka Hiroshima od razu, gdzieś by tam raczej poleciała w stronę Iranu niż tych Gazańczyków, no nieszczęsnych w sumie. Nieszczęsnych, bo sami na siebie tą katastrofę ściągnęli jeszcze w dodatku.
Z międzynarodowych spraw prezydent Turcji zapowiedział, że już nie będzie rozmawiał z Benjaminem Netanyahu, ale że jeszcze nie zrywa stosunków dyplomatycznych z Izraelem. I Antony Blinken jest na Bliskim Wschodzie, był w Iraku, jest też właśnie w Turcji. Jak te sprawy tu z innymi sąsiadami, czy z całym tym otoczeniem Izraela będą się rozwijać? Czy wszystkie te wysiłki na rzecz dobrych relacji z państwami arabskimi, czy muzułmańskimi generalnie będą już zaprzepaszczone? Czy Ameryka jakoś to uratuje?
Ameryka to nie musi tego ratować, ponieważ tak naprawdę, sytuacja, o której się, no nie mówi się o tym głośno oczywiście, wygląda tak, że większość tych znaczących reżimów arabskich to są reżimy sunnickie, czyli wrogie wobec szyickiego Iranu, prawda? I oni oczywiście nie mogą tego otwarcie mówić, ale oni są absolutnie zainteresowani tym, żeby Izrael skończył z Hamasem. Hamas to jest wprawdzie też banda sunnicka, ale jest wspierana, bo to się trochę zatarło na tej płaszczyźnie Iran, Palestyńczycy, ale ona jest finansowana, szkolona i tak dalej przez Teheran. Także oni są z kolei też ten Hamas jest częścią takiej większej panarabskiej organizacji, która się nazywa Bractwo Muzułmańskie, które chciałoby obalić te wszystkie świeckie reżimy, świeckie, ale w każdym razie obecne, w większości świeckie reżimy arabskie. No, w Arabii Saudyjskiej to nie jest świecki, bo to są szejkowie, prawda, religijni i tak dalej, ale oni by chcieli przejąć tam władzę i te reżimy się tego boją, a najbardziej się boją sojuszu między właśnie takimi hordami jak Hamas, czyli sunnickimi, czyli takimi samymi jak reżimy arabskie, z szyickim Iranem. One się boją, te reżimy arabskie boją się zarówno skrajnych sunnitów, tego bractwa muzułmańskiego, jak Iranu. Boją się tych dwóch czynników. I są absolutnie zainteresowane tym, żeby Izrael wykończył Hamas, a Hamas jest odgałęzieniem bractwa muzułmańskiego. Ja nie wiem, czy to nie jest za bardzo wszystko pokłębione, bo na co dzień państwo w tym nie siedzą, no, siłą rzeczy. W każdym razie to tak wygląda. To jest retoryka taka powszechna arabska, potępiająca Izrael, ale tak naprawdę oni Izraelowi sekundują i nie potrzeba Amerykanów do tego, żeby tam łagodzili te jakieś tam sprzeczności, prawda? Amerykanie robią w tej chwili swoją robotę i to jest, powiedziałbym, nawet brudna robota, bo oprócz tego, że pomagają Izraelowi, ja mówię nie o Amerykanach, tylko o obecnej ekipie lewicowej Bidena. Blinken to jest człowiek, to jest bliski współpracownik Bidena i były człowiek Obamy. Oni chcą w tej chwili wykorzystać likwidację Hamasu w ten sposób, żeby opracować, już teraz chcą opracować plan na po wojnie, tak zwany plan po wojnie miałby obejmować, zakładający, że Hamasu już nie będzie, miałby doprowadzić do utworzenia państwa palestyńskiego, czemu Izrael absolutnie się sprzeciwia i nie jest po prostu, nie może sobie pozwolić na taki luksus, bo już sobie raz pozwolił w połowie 90. lat, to był ten układ z Oslo tak zwany, czyli utworzenie autonomii palestyńskiej, powrót Arafata, nie powrót, przyjazd Arafata, utworzenie tej autonomii, czyli takiego quasi państewka palestyńskiego. To miał być wstępny etap do utworzenia już takiego ostatecznego, prawda, uregulowania kwestii palestyńskiej, utworzenia państwa palestyńskiego ze stolicą we wschodniej Jerozolimie. No, to się skończyło na tym, na oczywiście ogromnej fali terroru kierowanej przez Arafata jeszcze początkowo, no i utworzeniu tego Hamastanu w strefie Gazy, który już wiadomo, że to jest jedno wielkie siedlisko terroru islamskiego. Także no, oczywiście, że to państwo palestyńskie, gdyby powstało, nie rozwijałoby się absolutnie niczym od tego Hamastanu, ponieważ Hamas cieszy się powszechnym poparciem wśród Palestyńczyków, nie tylko w strefie Gazy zresztą, ale wygrałby też normalne, jako tam mniej więcej demokratyczne wybory na zachodnim brzegu, czyli tam, gdzie urzęduje teraz ta autonomia palestyńska, ta już tak szczątkowa zupełnie. No, także ta krecia robota, powiedziałbym delikatnie, amerykańska, oczywiście jest obserwowana pilnie przez Jerozolimę i nie da rady. No, to już w historii bywało tak, że malutki Izrael sprzężony, w sensie głównie w sensie dostaw zbrojeniowych z Ameryką i także jeśli chodzi o poparcie na forach międzynarodowych, bo gdyby nie Ameryka, to już by Izrael przepadł tam w różnych ONZ-ach i tak dalej od lat. To jest to, Izrael mimo wszystko może się postawić Amerykanom, już było w przeszłości kilka razy się zdarzało, no i teraz też zapewne się postawi, tym bardziej, że przyszły rok to już jest rok wyborczy i tam Biden i jego ludzie, no to jest ich ostatnia okazja, żeby teraz nacisnąć na Izrael, żeby opracować te, jak mówię, plany na powojnie obejmujące utworzenie tej tak zwanej Palestyny niezależnej, czyli, a to się nazywa elegancko, dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego.
W Polsce z kolei tutaj jest mały konflikt o Izrael, a bardziej o generalnie o politykę zagraniczną Polski. Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz odniósł się do stanowiska obecnego ministra, czy w ogóle rządu wobec Izraela. Tam przypominam, że minister Rau obecny tu chciał jakiegoś zawieszenia broni. Obie strony konfliktu w Gazie powinny natychmiast zaprzestać działań wojennych, umożliwić ludności cywilnej bezpieczne opuszczenie strefy Gazy. Tak napisał na Twitterze, na co Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, ale z tej samej partii, odpowiada, w Rzeczpospolitej brakuje tu wskazania, że to Izrael został zaatakowany przez Hamas i stanowisko ministra Raua jest sprzeczne ze stanowiskiem Polski przyjętym na forum ONZ, gdzie wstrzymaliśmy się od głosu nad rezolucją nawołującą do natychmiastowego rozejmu. Powinniśmy unikać działań, które mogą być uznane za nieprzychylne wobec naszych sojuszników. I minister Czaputowicz spekuluje, że może to być spowodowane sprawami wewnętrznymi, bo w Polsce są środowiska, które nawołują do nieulegania rzekomym wpływom Izraela, ale tak polityki zagranicznej się nie prowadzi, mówi były minister Czaputowicz. Jak w Izraelu, czy w ogóle teraz jest jakieś o tym coś mowa, ale ta postawa Polski, czy podobnie zachowujących się krajów jest oceniana przez Izrael i jak by pan redaktor powiedział, jaka powinna być?
Nie, no oczywiście, że Czaputowicz ma rację, no to jest przytomny facet przecież, no to oczywiście, że ma rację, no to te komunikaty w ogóle tego Raua się mówi? Raua, tak? W ogóle MSZ-u no są beznadziejne ostatnio, no to jest kpina w ogóle w żywe oczy po prostu, no jakieś takie miganie się, albo Polska jest częścią Zachodu, a Zachód, ja mówię o głównych państwach zachodnich. No przecież to są państwa, które otwarcie na najwyższych szczeblach solidaryzują się w tej chwili, od początku, czyli już od miesiąca, solidaryzują się absolutnie z Jerozolimą, prawda? Były odwiedziny przywódców tych głównych państw, prawda? Biden, Londyn, Sunak, prawda, Scholz, Niemcy, prawda, ja już nie mówię o tym Macronie, kto tam zwlekał, ale się przywlókł do tej Jerozolimy w końcu, o włoskiej premier Meloni, prawda, która jest bardzo, bardzo mądrą i sympatyczną kobietą, też była przecież, no i wielu pomniejszych, niższej nieco rangi, prawda, polityków, już teraz nawet w tych dniach była nawet szefowa dyplomacji Japonii się pofatygowała nawet. To już jest naprawdę druga część świata, prawda? I równie zagrożona, tak? Także to jest, no nie wiem, no Polska nie należy oczywiście do głównych sojuszników Izraela w tej chwili, ale jest częścią zachodniego sojuszu, prawda? No niewątpliwie. No więc powinna chyba gadać tak samo, ja mówię w sensie tych szczebli oficjalnych, no, czyli z MSZ, powinna gadać jakoś tak normalnie bardziej, no a się miga wyraźnie, no, wyraźnie. Przecież teraz w tych dniach już nawet mówi się o wizycie Zełenskiego, nawet Zełenski ma się pojawić w Jerozolimie, nie wiem, Mówiło się, że na dniach, nie wiem jak to, nie wiadomo w tej chwili jak to wygląda dokładnie, no ale to jest, a Ukraina przez na przykład na forach międzynarodowych, ona się, pomimo że Izrael jednak jej pomagał tam, w sensie na pewno humanitarnym, ale także zbrojnym, no, namierzanie rakiet i tak dalej, to jednak na forach międzynarodowych wręcz głosowała przeciwko Izraelowi na forach. Ja mówię o tym zgromadzeniu ogólnym ONZ-u, no, prawda. Także no to się pewnie zmieni, no to jak się jak już na Ukraina na pewno się jakoś tam zmieni kurs na otwarcie izraelski, no to chyba Polska też powinna, nie? No ale ja podejrzewam, że jak się zmieni rząd, a pewnie się zmieni, prawda, w Warszawie, ja nie, no ten przewiduje, jakoś tak chyba można przewidywać oględnie, no to coś na tej linii się też jeszcze poprawi, no nie będzie na pewno akcentowane, nie będą się czynniki rządowe podejrzewać jakimś tam elementom antyżydowskim i antyizraelskim, które w Polsce istnieją. Nie są oczywiście czynnikiem centralnym, ale istnieją i to jest wkurzające. Mnie na przykład wkurza ogromnie. Chociaż nie ma to żadnego wpływu na działania Izraela i tak dalej. No, ale jest to po prostu do beznadziejnego.
Mamy komentarze naszych widzów. Dziękujemy wam. Na czacie jest też sonda, czy Chiny militarnie zaatakują Tajwan. Tam zachęcam do udziału i wasze komentarze. Katka prosi, by pan redaktor odniósł się do przemówienia Nasrallaha i jego pogróżek. To lider Hezbollahu.
Ten Nasrallah, jak sama nazwa wskazuje, to jest mocno demonizowana, prawda? To jest facet, który od 2006 roku, czyli od wojny między Izraelem i Hezbollahem, tym libańskim, on się ukrywa w bunkrze. Ten bunkier w bunkrze, bo się boi, że go sprzątną Izraelczycy oczywiście. I też wszystkiego, ja tylko mówię to w charakterze jakiegoś takiego kuriozum, żeby było wiadomo, o co chodzi. Także ten bunkier znajduje się przypuszczalnie pod ambasadą irańską w Bejrucie. On wygłasza, rzeczywiście, ta jego horda terrorystyczna, to jest ta druga poza Hamasem i główna przybudówka terrorystyczna Teheranu, Iranu, utrzymywana przez Irańczyków. To jest banda, która jest wedle ocen izraelskich. Nie wiem, czy one są precyzyjne, czy też jak służą jakieś tam. Nie, no, przeważnie są precyzyjne, jeśli chodzi o te zagrożenia tutaj okoliczne, to ona jest podobno 10-krotnie silniejsza od Hamasu. Takie są oceny, no, w przybliżeniu. W każdym razie na 100% mają ponad 100 tysięcy rakiet, którymi mogliby ostrzeliwać no, cele cywilne w Izraelu, bo co oni mogliby ostrzeliwać, prawda, gdyby wybuchła wojna. Także no, tylko że problem polega na tym, że ten Hezbollah rozbudowany został przez Iran, żeby szachować Izrael, ostrzegając go przed zniszczeniem instalacji atomowych w Iranie. To znaczy, gdyby miało to tak być, że gdyby Izrael faktycznie zmuszony został do ataku na te instalacje jądrowe w Iranie, gdyby tamci posunęli się niebezpiecznie ze swoim programem atomowym, no to Izrael by zniszczył te instalacje. Wtedy ten Hezbollah, jako przybudówka irańska, łącznie z Hamasem, zaczęłyby taką wojnę, jak teraz Hamas prowadzi z Izraelem, czyli ostrzeliwując cywilny Izrael rakietami. Po prostu no, niezmierzoną ilością rakiet, jeśli chodzi o ten Hezbollah, bo jak mówię, oni podobno mają 150 tysięcy tych rakiet. Teraz tak, no, Hamas zostanie wyeliminowany już w tej chwili jako przybudówka irańska. No a pewnie Iran raczej nie byłby zainteresowany, żeby i ta druga przybudowa zniknęła z powierzchni ziemi, a to by nastąpiło niewątpliwie. No to byłoby dużo trudniej niż z Hamasem, ale tam z kolei Libańczycy są przyzwyczajeni do tego, żeby w przypadkach takiej eskalacji zbrojnej masowo przenosić się do terenów, których Izrael nie atakuje, czyli też na północ Libanu, a całe to południe, które jest bastionem Hezbollahu, bo tam jest mniej więcej na południu Libanu, czyli na pograniczu z Izraelem, z północnym pograniczem Izraela, jest około ponad 400 wiosek i miejscowości. Wszystkie te miejscowości są usiane infrastrukturą zbrojną Hezbollahu, czyli wyrzutniami rakiet, moździerzy i tak dalej, prawda? I ta ludność tych doskonale wie, co by jej groziło, także oni uciekną stamtąd, no i to południe zostanie kompletnie zniszczone. A Izrael grozi też zniszczeniem Bejrutu. Padają takie słowa. I to mogą nie być trzy pogróżki, bo Hezbollah, jak mówię, jest poważnym zagrożeniem, że Bejrut wyglądałby jak teraz Gaza, no po prostu. No a to i tak jest upadłe państwo, zbankrutowane ekonomicznie, także no to po prostu nie byłoby już Libanu. No to oni by się rozpryśli po całym świecie, jak zresztą wielu z nich już uczyniło, bo tam parę milionów Libańczyków uciekło z tego Libanu. Także no to są perspektywy, które są raczej takie już no za bardzo katastroficzne, powiedziałbym. Także to jest, tam się odbywa taka mała wojenka przygraniczna, tam Hezbollah no zabił wczoraj zabił Izraelczyka wczoraj, jeden, odpalając rakietę na jedno z przygranicznych osiedli, Kiryat Szmona, to się nazywa, miasteczko, i zabił tam kierowcę ciężarówki. No te wszystkie przygraniczne rejony izraelskie, zarówno na północy, czyli na granicy z Libanem, jak na pograniczu ze Strefą Gazy, tym bardziej po tej masakrze, one zostały ewakuowane. Ludność została chwilowo przeniesiona do hoteli, do różnych tam, prawda, na prywatne kwatery w innych rejonach świata, kraju, niezbyt dużego. Także głównie nad Morze Martwe, tam są takie miasteczka hotelowe, także do Eilatu, to też jest turystyczna miejscowość, wiele hoteli i tak dalej, i do różnych innych spokojniejszych miejsc. No jak mają rodziny gdzieś w Tel Awiwie i tak dalej, to oczywiście sami się przenieśli tam. Także te miasteczka są w tej chwili praktycznie bezludne, ale no, na przykład kierowca ciężarówki zginął wczoraj, no gdzieś tam pewnie jakiś dostawy. Także ta mała wojenka tam się dalej będzie toczyła, ale na szerszą skalę to raczej nie. Raczej nie. Chociaż to, ja mówię, ja to stale powtarzam, żyjemy w czasach irracjonalnych kompletnie. No tam lada iskra może stworzyć reakcję łańcuchową, no i wtedy byłoby ostro. Ale na zdrowy rozum nie. I to przemówienie Hezbollaha, do którego wracamy z minionego piątku, to ono oczywiście jak zawsze było przecież uprzone tym tą różną taką orientalną retoryką, pogróżki, nie pogróżki, no ale z niego od razu wynikało, że Hezbollah się nie włącza do wojny, czyli co znaczy Hezbollah się nie włącza? Iran nie pozwala Hezbollahowi włączyć się do wojny.
Kolejne pytania od widzów. Józef, czy to prawda, że przez ostatni rok Hamas nie używał łączności przez telefony i komputery?
Nie wiem, skąd pan o tym słyszał. To oczywiście, że używał, tylko że tu chodzi o to, i oczywiście, że to wszystko było namierzane przez Izraelczyków, przez odpowiednie wywiady, czyli w tym wypadku kontrwywiad Shin Bet i wywiad wojskowy, Aman to się nazywa. Tylko że Hamas zastosował bardzo mądrą taktykę niestety, i tą taktyka, którą po prostu Iran podzielił się doświadczeniami z Hamasem pod względem. To jest pozorowanie przez dłuższy czas różnych takich ataków przygranicznych. To znaczy oni tam zbierały się tłumy przy granicy z Izraelem, tam koło tego ogrodzenia, tam odpalali parę ładunków wybuchowych, coś tam odpalali, były jeszcze takie balony podpalające, tam to trwało całymi miesiącami, po czym się wycofywały te tłumy. I ośrodki wywiadowcze izraelskie źle oceniły, bo oceniały to w ten sposób, że te obecne sygnały, że może nastąpić jakaś akcja, oni nie przewidzieli, że będzie to masakra cywilów, prawda, ale że mogą nastąpić jakieś próby infiltracji masowej, że to są strachy na lachy. No i oczywiście, no to były błędne rachuby i to wszystko trzeba będzie rozliczyć, bo Izrael to nie jest kraj, który sobie może pozwolić na tego rodzaju błędy. No. A to tylko przykład tych błędów, które poprzedziły tą całą masakrę na obrzeżach Gazy i to będzie rozliczane po tej wojnie, ale teraz wszystko się skupia na tym, żeby zrobić koniec z Hamasem. Hamasem jako strukturami wojskowymi i wojskowymi i politycznymi, jak już mówię.
Józef, czy Polska ma już ambasadora w Izraelu? No, nie ma. Ponad dwóch lat Polska nie ma ambasadora w Izraelu, choć prezydent Duda już obiecywał się tym zająć w lipcu zeszłego roku. Izrael wysłał ambasadora do Polski, a Polska ciągle do Izraela nie od sierpnia 2021 roku. No pewnie już ten przyszły rząd dopiero się tym zajmie.
No miejmy nadzieję, najwyższy czas przecież. No ja nie wiem, no polityka PiSu wobec Izraela, no to przecież to jest dno moim zdaniem zupełnie. No jeśli nie bagno, powiedziałbym. No. Jakieś niby uśmieszki, ale krzywe, tamtego, niby tak, ale nie. Nie wiem, no bardzo szkoda, no bo oczywiście, że chciałbym, żeby Izrael z Polską i Polska z Izraelem się przyjaźniły, no to chyba jasne.
Zobaczmy, jak wyniki naszej sądy, czy Chiny zaatakują Tajwan. Sześćdziesiąt procent widzów odpowiedziało tak i to niedługo. 15% nie, a 26% tak, ale nie militarnie, czyli jakieś formy wojny tak zwanej hybrydowej zapewne. Choć są też no, różne mogą być to warianty w przypadku Chin komunistycznych. Panie redaktorze, na koniec takie pytanie.
Słyszę.
Na koniec takie pytanie ogólne. Tu mamy wojna na Ukrainie, wojna Izraela z Hamasem. Potencjalnie tu pytamy o ten atak Chin na Tajwan i kto wie, gdzie jeszcze. Czy spodziewa się pan redaktor trzeciej, że z tego się złoży trzecia wojna światowa?
No nie, ja absolutnie jakoś nie chcę mi się wierzyć. No nie chcę mi się wierzyć po prostu, bo jednak ludzkość się czegoś tam nauczyła. Podejrzewam, że się nauczyła jednak gdzieś tak w środku, prawda, w głębi. No. Wszyscy sobie zdają sprawę, że nic by nie zostało z tego świata, gdyby ta trzecia światówka wybuchła. No poza tym, no ja myślę, że Amerykanie robią teraz wszystko co mogą, żeby pokazać Chińczykom i Rosjanom, że jednak Stany Zjednoczone nie wyrzekają się tej pozycji tego takiego supermocarstwa w kontekście światowym. No, wysłały tutaj dwa lotniskowce z grupami uderzeniowymi, grożą wyraźnie, już wczoraj w nocy, znaczy minionej nocy zagroziły Iranowi, żeby się nie wtrącał. Broń Boże, żeby się tam broń, prawda, żeby Allah nie dopuścił Iranu do interwencji w tej wojnie Izraela z Hamasem. Czyli to dotyczy też Hezbollahu, jak mówię, Hezbollah, przybudówka irańska. Także oni w tej chwili demonstrują pozycję mocarstwową, Amerykanie. No a pozycja mocarstwowa to ma służyć też odstraszeniu Chin oczywiście od Tajwanu. No, pomijam fakt, że gdyby Amerykanie w tej chwili nie pokazali tej swojej, nie demonstrowali siły tej swojej jako mocarstwa, prawda, światowego tutaj w basenie Morza Śródziemnego, w Zatoce Perskiej, No to by zachęciło oczywiście Chińczyków do jakichś agresywnych działań tam przeciwko Tajwanowi i diabli wie są, do czego by zachęciło jeszcze tych Rosjan, prawda? Bo tam o tej Rosji w tej chwili mało słychać, no bo jak mówię, powiedziałem, uwaga, jak wiadomo, prawda, uwaga się chwilowo odwróciła od nich, ale diabli wiedzą, to co tam knują jeszcze. No. W każdym razie tam jest stagnacja w tej chwili, no to wojna stanęła w miejscu. I troszkę może rozszerzę, no w tej chwili w Ameryce jest tendencja, żeby połączyć obie sprawy, prawda, wojnę w Ukrainie i wojnę Izraela z Hamasem, że to są oba zagrożenia, z którymi Amerykanie także muszą się jakoś załatwić, prawda. Niewątpliwie, no jeśli chodzi o wojnę bliskowschodnią, no to ja swoją skromną główkę daję, że Izrael sobie poradzi spokojnie, nie potrzebuje do tego zupełnie Amerykanów. Ta obecność amerykańska służy odstraszeniu Iranu, czyli odstraszeniu praktycznie na dalszą metę Rosji i Chin od działań agresywnych na innych arenach. Z Iranem Izrael też sobie spokojnie może poradzić. Ma ku temu środki i to absolutnie niekoniecznie broń atomową. Może sobie poradzić, bo to chodziłoby o zniszczenie głównie tych ośrodków atomowych, to byłaby tam jakaś, no i tak dalej. W każdym razie poradziłby sobie. W razie czego? Nie byłoby to fajne, bo byłaby to totalna wojna tu na Bliskim Wschodzie. Oczywiście wstrząsy ogólnoświatowe, ropa, wszystkie te rzeczy, nie trzeba tłumaczyć. Ale w razie czego by sobie tu poradził, szczególnie, że już w tej chwili jakby, nie jakby, totalnie się, kompletnie się wziął w karby. Armia izraelska jest po prostu, no, to się nazywa tutaj na gąsienicach i no jest wdrożona w tej chwili już do poważnych działań bojowych. Także to nie, no trzecia światówka nie wygląda mi w tej chwili realnie. No oczywiście, że to jest także życzeniowa moja opinia skromna, ale to chyba wszystkich, nie? Ale to po prostu nie da rady, bo jakiś taki nowa równowaga sił po tej wojnie na Bliskim Wschodzie, która przypuszczalnie potrwa dużo krócej niż w Ukrainie, jednak powstanie jakaś nowa chwiejna równowaga sił i jakaś nowa będzie ocena. Zobaczymy też, kto wygra wybory w Stanach, jak się rozwinie też ta wojna na arenie ukraińskiej. Nie wygląda mi raczej, nie wygląda. Nie, że ja kogokolwiek i samego siebie chcę uspokajać, ale po prostu na zdrowy rozum, a ten zdrowy rozum, to nie lekceważmy go jednak, tego zbiorowego rozumu zdrowego. Tak? No to raczej nie, raczej nie.
Oby to się spełniło. Dziękuję bardzo. Redaktor Eli Barbour komentował dla was wydarzenia w Izraelu i także wokół Izraela. Ja jeszcze mam ogłoszenia o zmianach w telewizji Iść Pod Prąd, bo dziś nowe programy, dziś o 18:00 w telewizji Iść Pod Prąd, na żywo, debata polityków, strefa dialogu. Politycy partii sejmowych będą tu z nami w studiu, na żywo, bez cięć. Także zapraszam was na ten nowy program, który będziemy chcieli, żeby to był pierwszy z serii Strefa Dialogu. Dziś o 18:00 w telewizji Idź Pod Prąd. Wy też będziecie mogli oczywiście zadawać swoje pytania. Także zachęcam do udziału. A dziś o 15:00, czyli już niedługo, nowy program Wieczorek przy mikrofonie. Także teraz zachęcam do... Może po pracy szybki obiad i potem nowy program Wieczorek przy mikrofonie o 15:00. Zapraszam także.
Tam jeszcze Młynarski się pojawił, cholera.
A jutro o 20:00 kolejny odcinek serialu Kasacja. Zapraszamy na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie i przy okazji do podpisywania petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie o kasację wyroku pastora Pawła Chojeckiego, to na stronie idźpodprąd.pl możecie wejść na tę petycję i podpisać. Jest już 1400 podpisów. Zapraszamy. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za dzisiejszy komentarz. Redaktor Eli Barbur.
Dzięki również i przepraszam, jeśli ktoś urażony został jakimiś tam sformułowaniami zbyt ostrymi, no mi się zdarzają. Nie mogę się powstrzymać. Pozdrawiam państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Tu na czacie też były pozdrowienia od widzów dla pana. I zachęcam też was do odwiedzania portalu Tel Aviv Online, na którym pan redaktor Eli Barbur pisze codziennie o różnych sprawach na bieżąco. Dziękuję bardzo dziś wam za uwagę. Do zobaczenia.